lekkim opóźnieniem, za które przepraszam, ale związane z tym, że dzisiaj przypada 70. rocznica urodzin księdza proboszcza parafii i razem sprawowaliśmy mszę świętą, więc z tego tytułu ten drobny poślizg. I pomodlimy się w jego intencji, poprosimy Pana Boga o opiekę na dalsze lata, a także będę wdzięczny, jeżeli do tej modlitwy Państwo dodadzą odrobinę modlitwy w mojej intencji, bo dokładnie 35 lat temu przyjąłem święcenia kapłańskie. Więc proboszcz ma 70 życia, ja 35 kapłaństwa. Równiutko połowę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, stolica mądrości. Kolejny raz, tym razem czerwcowo, bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. To nasza ostatnia konferencja w tym roku akademickim, więc pora na pewien bilans, a jednocześnie na taką próbę wyjścia nieco do przodu ku przyszłości. Bardzo się cieszę, że znowu Państwo są siostry zakonne i panie i panowie. To jak zawsze bardzo wzruszający widok widzieć tak wielu ludzi zainteresowanych pogłębianiem swojej wiary i to pogłębianiem wiary przy pomocy Pisma Świętego, bo wiem, że bardzo wiele osób z Państwa nie tylko słucha na temat Pisma Świętego, ale także czyta, medytuje, przeżywa, więc to wszystko są bardzo owocne rzeczy dla duchowego życia. Dzisiaj, drodzy Państwo, ostatnia konferencja z tego cyklu, który nosił taki roboczy tytuł Bóg wobec człowieka, człowiek wobec Boga. I starałem się tak obmyśleć tę konferencję, żeby powiedzieć to, co jest naprawdę najważniejsze. To, co najważniejsze dla życia chrześcijańskiego i to, co jest najważniejsze również dla czytania, objaśniania, zrozumienia i przeżywania Pisma Świętego. Bo Pismo Święte nie jest tylko po to, żebyśmy je zapamiętali, żeby ono nas wzruszało, albo żebyśmy podziwiali jego treści, tylko Pismo Święte jest po to, żebyśmy tę treść przyswoili i żebyśmy tę treść przeżywali w swoim życiu i to starając się naśladować to, co w treści Pisma Świętego jest naprawdę najważniejsze i najbardziej porywające. I przyszła mi do głowy myśl taka. Gdyby z całego Pisma Świętego, tak jak je mamy, ze Starego i Nowego Testamentu, można było powiedzieć mniej więcej tak, zostawcie tylko jedną księgę, albo może zostać jedna księga, wydarzy się jakiś kataklizm, wydarzy się coś złego, całe Pismo Święte w gruncie rzeczy gdzieś tam przepadnie i możecie zostawić tylko jedną, jedyną księgę, którą od tej pory będziecie rozważać i będziecie zgłębiać. Zastanawiałem się nad tą jedną, jedyną księgą i mam swoją własną odpowiedź, odpowiedź, która z pewnością Państwa zaskoczy, może nawet jakoś zaszokuje, a to dlatego, że jest odpowiedź dość niepospolita. Kiedy zabierałem się na początku swojego kapłaństwa i później podczas studiów do czytania Pisma Świętego, nigdy bym tej odpowiedzi nie udzielił. Dlatego, że ta księga, o której fragmenty, czy której istotę chciałbym dzisiaj z Państwem omówić, ta księga zawsze wydawała mi się straszliwie trudna, niepojęta i niejako nie dla mnie. Po raz pierwszy sięgnąłem po tę księgę bardziej owocnie podczas studiów w Ziemi Świętej, podczas studiów w Jerozolimie. I później wracałem do niej. Natomiast dzisiaj muszę Państwu powiedzieć, że jest to jedna z moich najbardziej ulubionych ksiąg. I chociaż z akademickiego punktu widzenia specjalizuje się w Starym Testamencie, księga Starego Testamentu, których egzegezy, teologii dokonuję dla potrzeb studentów, to ta księga pochodzi z Nowego Testamentu, ale żeby ją zrozumieć, to trzeba koniecznie znać Stary Testament, znać rzeczywistość Starego Testamentu, bo bez tego ona jest niezrozumiała. Więc żeby już nie trzymać dłużej niepewności, tą księgą, która oddaje istotę tego, co w naszej wierze jest najważniejsze, tą księgą, która doprowadza nas do tego, co jest najbardziej istotne, jest list do Hebrajczyków. Otóż czytanie tego listu dla nas ukształtowanych, wychowanych już w kulturze chrześcijańskiej, bardzo często dalekiej od Starego Testamentu, od judaizmu, czytanie tego listu jest straszliwie trudne. Ale drodzy Państwo, dla kogoś, kto prowadzi dojrzałe życie chrześcijańskie, dla kogoś, kto chce zrozumieć sens całego Pisma Świętego, to list do Hebrajczyków jest czymś absolutnie wyjątkowym. Dlaczego tak jest? Dlatego, że on powstał w wyjątkowych okolicznościach. Otóż jeżeli uda nam się te okoliczności zrozumieć, to uznamy, zanim jeszcze sięgniemy po ten list, że on musi być bardzo ważny. Kiedy on powstał? W jakich okolicznościach? Otóż, drodzy Państwo, list do Hebrajczyków powstał jeszcze wtedy, gdy istniał porządek Starego Testamentu, gdy istniała świątynia jerozolimska, gdy były składane ofiary, gdy wciąż sprawowali swoją posługę kapłani w świątyni jerozolimskiej, a jednocześnie były to już czasy po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tamto pokolenie, to pierwsze pokolenie Żydów, którzy stali się chrześcijanami, miało niesłychanie trudną sytuację. Na czym polegała trudność tej sytuacji? Z jednej strony uznali w Jezusie Mesjasza, czyli uznali w Jezusie Chrystusa. Uznali w Jezusie Syna Bożego. Przylgnęli do Niego w sposób posunięty aż do męczeństwa. Ale z drugiej strony przecież wokół siebie mieli dalej ten porządek religijny, kultowy i tę pobożność, która istniała przez poprzednie 1000 lat. Można by powiedzieć, w kulcie, bo dookoła nich nic się nie zmieniło. Nadal funkcjonowała świątynia jerozolimska, nadal kapłani składali swoje ofiary i oni do tego porządku, ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, do tego porządku jakoś nie przystawali. Na kartach dziejów apostolskich mamy przedziwne informacje, na przykład taką, że wkrótce po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie udają się do świątyni, Piotr i Jan wstępują do świątyni, ale wstępują do świątyni o 9:00 dnia, czyli w porze modlitwy. 9:00 dnia to jest nasza 3:00 po południu, godzina śmierci Jezusa Chrystusa. Apostołowie udają się do świątyni, ale nie żeby składać tam ofiary, tylko udają się do świątyni w porze śmierci Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, udają się do świątyni w godzinie miłosierdzia. Przeżywają porę śmierci Jezusa Chrystusa właśnie na modlitwie. I list do Hebrajczyków jest skierowany do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a więc do tych, którzy, jeżeli tak można powiedzieć, najgłębiej rozumieli i przeżywali tę nowość osoby Jezusa Chrystusa. I list do Hebrajczyków chce im właściwie powiedzieć, chce im podkreślić, kim jest Jezus Chrystus, kim powinien być dla nich Jezus Chrystus. I ten list do Hebrajczyków ma charakter, wiemy to, bo patrzymy już na niego z długiej perspektywy czasowej, ma charakter profetyczny. Mianowicie, gdyby chcieć streścić ten list do Hebrajczyków w jednym zdaniu, to można by powiedzieć tak. Wpatrujcie się w Jezusa Chrystusa, bo cały ten porządek, na który patrzycie, porządek religijny, świątynia, ofiary, kapłani, ten porządek się przeżył. Przeżywał się już w czasach Starego Testamentu, dlatego że nie mógł sprawić zbawienia, bo nie przez krew cielców, kozłów i rozmaitych zwierząt Bóg dokonuje zbawienia człowieka. A więc już wtedy ten kult nie przynosił swoich błogosławionych owoców, ale w świetle osoby Jezusa Chrystusa ten kult jest już zupełnie niepotrzebny. I żeby uprzedzić to, co powiemy na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, a od czasu do czasu mówiliśmy to także wcześniej. Czy jest przypadkiem, że około 40 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, czyli nie minęło jeszcze jedno pokolenie, a cały ten porządek Starego Testamentu przestał istnieć. Świątynia została zburzona przez Rzymian, kapłani zostali wymordowani, ofiar nie można było składać i tak jest aż do dnia dzisiejszego. Od 70 roku w pierwszym wieku aż do chwili obecnej ten porządek od prawie 2000 lat nie istnieje. A więc to, o czym mówi list do Hebrajczyków, spełniło się w bardzo dramatyczny sposób. Wracamy więc do pytania. Kim jest Jezus Chrystus? Jak należy Go przyjąć i przeżywać? Bo, proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że najważniejsze dla wiary chrześcijańskiej jest zawsze pytanie o Jezusa Chrystusa i odpowiedź, jaką udzielamy na to pytanie. Odpowiedź udzielana na pytanie, kim jest Jezus Chrystus, prawidłowa odpowiedź, właściwa odpowiedź, przesądza, że stajemy się chrześcijanami. Ludzi wierzących w Boga na świecie rozmaitych denominacji, rozmaitych wyznań jest bardzo wielu. I bardzo wiele miliardów ludzi czci Boga na rozmaite sposoby. Ale specyficzne dla chrześcijaństwa jest to, że droga do Ojca wiedzie przez Syna. Że wyznajemy Boga jako jedynego, ale jako Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc wyznajemy bogactwo wewnętrznego życia Boga. I list do Hebrajczyków rozpoczyna się, przypomnijmy sobie raz jeszcze te słowa, Państwo je dobrze znają, ale być może odczytywane kolejny raz wydobędą coś jeszcze głębiej ze swojego sensu. List do Hebrajczyków zaczyna się od zdziwienia. Takiego zdziwienia, że autor tego listu, prawdopodobnie święty Paweł Apostoł, ale nie jest to do końca pewne, że autor nie może wypowiedzieć inaczej tego, co czuje, jak tylko właśnie wypowiadając zdziwienia. Brzmi ono tak. Wielokrotnie i na rozmaite sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. W tym jednym zdaniu jest streszczenie Starego i Nowego Testamentu. To jedno zdanie obejmuje treść od Księgi Rodzaju do ostatniej Księgi Starego Testamentu i od Księgi Ewangelii według świętego Mateusza do ostatniej Księgi Testamentu Nowego. Autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Wiele razy Bóg objawiał się nam przez proroków. Bóg objawia się w świecie, Bóg ukazuje nam siebie przez porządek świata, ale Bóg objawił nam jeszcze bardziej siebie, przemawiając, zwracając się do ludu swojego wybrania przez proroków. Trzeba więc, żeby być dobrym chrześcijaninem, świadomym swojej tożsamości chrześcijaninem, trzeba znać porządek zbawczy pierwszego przymierza, które my nazywamy Starym Testamentem. Trzeba znać osoby, miejsca, wydarzenia wzmiankowane w Starym Testamencie. Otóż na ich tle dopiero widać, kim jest Jezus Chrystus. A kim jest? W tych ostatecznych dniach, mówi autor listu do Hebrajczyków, przemówił Bóg do nas przez Syna. A więc Jezus Chrystus jest Słowem Boga, Słowem, w którym Bóg niejako wyraził siebie. Jeżeli chcemy poznać Boga, wpatrujmy się w Chrystusa. Nie można poznać Boga, jeżeli nie znamy Ewangelii. Jeżeli nie znamy tego zapisu, który ukazuje nam życie Jezusa, losy Jezusa, nauczanie Jezusa. Dlatego, gdy poznajemy życie Jezusa, nasza wiara staje się o wiele głębsza, o wiele pełniejsza, bo i nasz obraz Boga staje się o wiele bardziej pełniejszy i o wiele bardziej prawdziwy. Więc cały Stary Testament prowadzi do tego, co spełniło się w Jezusie Chrystusie. On jest Słowem Boga. Jego to, czytamy, ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Drodzy Państwo, kiedy my to dzisiaj czytamy, to nie zawsze czujemy całą nowość, doniosłość tych właśnie słów. Otóż okazuje się, to bardzo mocno podkreśla autor tego listu to, co mamy wyrażone na kartach Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, co się stało, a bez Niego nic się nie stało. A więc nacisk na to, że już w dziele stworzenia ujawniła się natura Boga, ujawniło się bogactwo wewnętrznego życia Boga, że Jezus Chrystus jest, jak mówimy to w naszym języku, ludzkim języku, odwiecznym Słowem Boga. Czyli od wieków jest w Bogu. Jest po prostu Bogiem. Tutaj nasz umysł, nasze możliwości poznawcze normalnie zawodzą. Nie potrafimy już nic więcej powiedzieć o Chrystusie, nic więcej powiedzieć o Bogu. Bo to jest tak, jak w doczesności, opisywać świat człowiekowi, który od urodzenia był niewidomy. A i to będziemy go opisywali, ten świat, w porządku, w którym ten człowiek żyje. Natomiast wyobrażać sobie Boga i życie Boże jest absolutnie poza naszymi możliwościami poznawczymi. O Panu Bogu możemy tylko myśleć, mówić, wyobrażać Go sobie poprzez tak zwaną analogię. A więc mówiąc o tym, czym jest dobroć, mówimy, że Bóg jest dobry. Czym jest miłość, że Bóg jest miłością. Czym jest prawda, że Bóg jest samą prawdą. Czym jest życie, że Bóg jest życiem. Ale ten drugi człon zawsze pozostanie czymś znacznie więcej niż ten człon pierwszy. I dlatego, gdy przychodzą nam do głowy rozmaite religijne pytania, pytania teologiczne, pytania o Boga, to powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że najlepszą formą uprawiania teologii i najlepszym sposobem na pogłębianie swojej wiary jest po prostu modlitwa. Modlitwa, w której znajduje wyraz nasza pokora i w której znajduje wyraz przeświadczenie, że wszystko, co możemy pomyśleć i powiedzieć o Panu Bogu, jest kroplą w oceanie tego, czego wyrazić nie jesteśmy w stanie. Ile razy przeżywamy jakieś trudności, kłopoty wewnętrzne, albo rozterki, czy wątpliwości religijne, to najlepszą odpowiedzią nie jest używanie rozumu w takim zimnym, wyrachowanym tego słowa znaczeniu, tylko zaufanie Panu Bogu i prośba, byśmy starali się zrozumieć Jego obecność w świecie i zwłaszcza tę, która znalazła wyraz w Jezusie Chrystusie. A więc tak czy inaczej, każde nasze myślenie o Bogu i każda nasza modlitwa do Boga ma charakter, mówiąc tak mądrzej, chrystologiczny, ukierunkowany ku Chrystusowi. Otóż ci, którzy stwarzali podwaliny pod naszą wiarę, którzy tworzyli fundamenty chrześcijaństwa, byli ludźmi, którzy głęboko przylgnęli do Chrystusa. Tu słyszymy wyraźne wyznanie wiary, że przez Niego też, przez Chrystusa Bóg stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Bożej chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Mamy więc odpowiedź na dwa zasadnicze pytania, które przesądzają o tym, kim jesteśmy. Kim jest Jezus? Odpowiedź jest Synem Bożym. W Nim Bóg ukazał nam siebie. Czego dokonał Jezus Chrystus? Dokonał naszego zbawienia. Tego, co inaczej nazywa się odkupieniem. Odkupił nas, zbawił od tego, co złe, od tego, co grzeszne. Sam człowiek nie mógłby tego zrobić. Nie może tego zrobić. Nie może wyzwolić się z sileł zła. Zło jest silniejsze. Zło ma jakiś taki charakter metafizyczny. Silniejszy niż pojedynczy człowiek i silniejszy niż ludzkie zbiorowości. Chrystus dokonał owego zbawienia. Jego mocą zostaliśmy wyrwani z tego, co złe. I od nas zależy, co z tym zrobimy. Więc już kilkadziesiąt, 30-35 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa ci ludzie, to pierwsze pokolenie wierzących czuło, że wydarzyło się coś absolutnie nowego. Drodzy Państwo, ja myślę, że w naszych czasach, jeżeli chrześcijaństwo słabnie, jeżeli gaśnie, jeżeli przeżywa trudności, jeżeli wierni popadają w obojętność, czy odchodzą od tego, co specyficznie w chrześcijaństwie, to jest dlatego, że się dzieje tak, bo nie otrzymali solidnego rozeznania i nie nabyli solidnego rozeznania na temat tego, kim jest Chrystus i czego dokonał. Mianowicie nie widzą, bardzo wielu ludzi nie widzi przydatności, potrzeby, korzyści, jakie odnosi człowiek z przylgnięcia do Boga, który objawił siebie w Chrystusie. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. A sens tego jest taki. Istnieje Bóg, istnieją aniołowie, sfera duchów i istnieje człowiek. Jezus Chrystus nie przynależy do sfery aniołów, jest Bogiem, wyższym niż te duchy, których istnienie zaledwie przeczuwamy. To jest wstęp do tego listu. Przedziwny wstęp, zwłaszcza jeżeli się zważy, do kogo był kiedyś adresowany. I z tego będziemy czytać tylko niektóre fragmenty, które są jakimś drogowskazem do należytego przyswojenia sobie treści. Autor tego listu do Hebrajczyków napisał tak. Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy. Abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdrożę. Otóż w tym okresie pełnym napięć, w tym okresie pytania, kim jest Chrystus, a wciąż jeszcze istnieje świątynia jerozolimska, wciąż istnieje stary porządek kultowy, mamy tutaj zachętę do tego, aby to pierwsze pokolenie chrześcijańskie i każde pokolenie chrześcijańskie, żeby wykazywało należytą czujność, należytą pilność, żeby zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Wiara rodzi się przede wszystkim ze słuchania. Otóż nic nie ma tak mocy sprawczej, tak wielkiej, jak właśnie słowo. I ważną jest rzeczą, żeby gdy sobie przystajamy prawdy wiary, żebyśmy do nich wracali, żebyśmy o nich myśleli, żebyśmy wykazywali pilność w ich rozważaniu. Oczywiście robimy to na rozmaite sposoby. Zazwyczaj każda taka refleksja i znów wracamy do tej myśli, którą wyraziłem wcześniej, każda taka refleksja przeobraża się w modlitwę. Modlitwa jest najlepszym antidotum na wszelkie wątpliwości, rozterki, trudności, przeciwności. A modlitwa zakorzeniona w rozważaniu tego, co już słyszeliśmy, wydaje zupełnie błogosławione owoce. Przecież proszę pomyśleć, gdybyśmy chcieli zestawić, podsumować to, ile od dziecka godzin przeżywaliśmy w atmosferze religijnej, z refleksją o Bogu i o Jego sprawach, to wyszłyby tych godzin już nie setki, ale tysiące. Katechizacji, przygotowania do pierwszej komunii, do bierzmowania, niedzielnych i świątecznych homilii, kazań, innych rozmaitych kazań i przeżyć religijnych, których w naszym pokoleniu było szczególnie dużo. Mieliśmy pontyfikat Jana Pawła II, mamy transmisję mszy świętej, mamy katolickie radia, mamy telewizję, mamy gazety, mamy książki, mamy czasopisma. Gdyby człowiek to wszystko policzył, ile czasu przeznacza na przyswajanie sobie tych religijnych treści, to dochodzi do tego wezwania, o którym tutaj mowa, że rozważajcie pilnie to, co słyszeliście, co do nas dotarło, co jakoś przyswoiliśmy sobie. Otóż Pan Bóg objawia nam siebie, ukazuje nam siebie w tych setkach i tysiącach ponawianych refleksji, które w całości powinny odmieniać nasze życie. Nie może być tak, że w naszej refleksji o Bogu wracamy bez przerwy do punktu wyjścia, że stawiamy, będąc dorosłymi, pytania, które stawialiśmy jako dzieci albo jako ludzie młodzi. Otóż, kiedy postępujemy w latach, kiedy wzrasta nasza dojrzałość, to powinna również wzrastać nasza dojrzałość w wierze. Nie jesteśmy już, na przykład takie osoby jak Państwo, być może jak ci, którzy nas słuchają, nie jesteśmy na początku naszej drogi. Nie wchodzimy dopiero w arkana wiary i chcemy przekonać się, że to, co słyszymy, jest prawdziwe. Mamy za sobą bardzo wiele lat życia, bardzo wiele doświadczeń, bardzo wiele doświadczeń religijnych, bardzo wiele przemyśleń. W związku z tym powinniśmy być zdolni posiąść umiejętność tego, że potrafimy dojrzale, odpowiedzialnie i prawdziwie odpowiadać na pytania i na wątpliwości, które mają inni. I do tego nie jest potrzebne jakieś specjalne religijne wykształcenie. Dlatego, że świadectwo życia, takie prawdziwe świadectwo życia, zależy od tego autentyzmu, który mamy w sobie i który pokazujemy wtedy, gdy mówimy o Bogu tak, jak go przeżywamy. Gdy mówimy o Panu Bogu tak, jak cenimy Go i przeżywamy Go w swoim życiu, codziennym życiu i w tym, co jest najtrudniejsze. Dlatego często zdarza się tak, że jedno słowo, jedno zdanie, jedna myśl, a nawet jedno spojrzenie może przynosić ulgę i pomoc tym, którzy takiej ulgi i pomocy potrzebują. Dodajmy, że Pan Bóg ukazuje się i przemawia przez słowa, które kierujemy, ale także przez milczenie. Czasami to milczenie nie tylko wystarcza, tylko zastępuje wszelkie słowa. Dlatego, że milczenie może być twarzą obecności, a obecność jest znakiem i potwierdzeniem miłości. Więc jeżeli człowiek żyje głęboko prawdami Bożymi, zdaje sobie sprawę z tego i wie i pamięta, że jego słowa zawodzą. Ale to, co nie zawodzi, to jest jego obecność i właśnie w tej obecności rozpoznaje się znak i dowód takiego głębokiego życia Bożego. I tu mamy napomnienie i zachętę, by nigdy nie zapomnieć tego, co się słyszało. By tym żyć, by to rozwijać. Kiedy nam się to przyda? Kiedy nam się przydadzą rozmaite wzniosłe nauki o cierpieniu, o słudze pańskim, o oczekiwaniu biblijnego Izraela na Mesjasza, o życiu Chrystusa, o Jego męce, o Jego krzyżu? Kiedy nam się przydadzą? Trudno powiedzieć. Niedługo, za kilkanaście dni, upłynie rok od śmierci świętej pamięci pani Barbary Bednarek. Przez 20 lat była tutaj razem z nami na konferencjach biblijnych. Kiedy usłyszała później ten swoisty, po ludzku biorąc wyrok, to to miała pełną świadomość, że trzeba stanąć teraz wobec tej prawdy o krzyżu, którą do tej pory przyjmowała tylko słowami. Być może będzie tak, że nie jedna i nie jeden z nas stanie wobec konieczności przeżywania na nowo tego, co słyszeliśmy. Takich przykładów można dawać więcej, także tutaj spośród naszych uczestników. Zawsze, kiedy dobiega końca taki rok, nazwijmy go w cudzysłowie akademicki, to zawsze musimy zadawać sobie to pytanie, czy to, co słyszymy, co rozważamy, o czym mówimy, czy jest, daje nam dostatecznie dużo siły na czas, który nas czeka. I dalej czytamy tak. Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Mamy tutaj język Starego i Nowego Testamentu. Otóż Izraelici wierzyli, że 10 przykazań Bożych zostało objawionych na Synaju nie bezpośrednio przez Boga, ale przez aniołów. I że to pośrednictwo aniołów zapewniło Mojżeszowi poznanie 10 Bożych przykazań, przyswojenie tych 10 Bożych przykazań. I mówi ten autor listu do Hebrajczyków, zapewne święty Paweł, mówi tak. Jeżeli tamta mowa, te 10 przykazań, 10 słów przyszło przez aniołów, za pośrednictwem aniołów i zdarzało się, że lud Bożego wybrania odstępował od tych przykazań, był niewierny, za co spotykała go kara, to wobec tego uznanie bądź nieuznanie Chrystusa, wierność bądź niewierność Chrystusowi też mają swoje konsekwencje. To nie jest wszystko jedno, jak ludzie odnoszą się do Boga, który objawił siebie w Chrystusie. To nie jest wszystko jedno, jaka jest odpowiedź. Odpowiedź tak, czy odpowiedź nie. Ale na tym się sprawa nie kończy. To nie jest też wszystko jedno, jak żyją i postępują ci, którzy powiedzieli Chrystusowi swoje tak. Otóż jeśli wyznajemy w Jezusie Chrystusie Mesjasza, jeżeli wyznajemy Syna Bożego, to musi pójść za tym czytelność, wyrazistość naszego postępowania. W przeciwnym wypadku narażamy się na karę. Bo skoro niewierność wobec 10 Bożych przykazań pociągała za sobą karę, to tym bardziej niewierność wobec Chrystusa, wtedy, kiedy Go już poznaliśmy i uznaliśmy, też nie może pozostać bez konsekwencji. Więc jest to ostrzeżenie przed takim stylem życia, w którym człowiek uznaje co prawda Boga, a nawet uznaje to, że Bóg objawił siebie w Chrystusie, ale jednocześnie sądzi, że Bóg jest w pewien sposób niemocny, że Bóg jest pozbawiony jakiejś siły i oddziaływania i rzeczywistego wpływu i na nasze losy, i na nasze ostateczne przeznaczenie. Było ono, zbawienie, głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przeciwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swojej woli. Wraz z przyjściem Chrystusa, wraz z uwierzeniem Chrystusowi, wraz z pójściem za Chrystusem dokonało się w świecie coś nowego. Mianowicie Bóg jest obecny jeszcze bardziej niż w czasach Starego Testamentu i wcześniej. Kiedy uważnie obserwujemy, przyglądamy się temu, co się w świecie dzieje, to znaki tej obecności Chrystusa są wyraziste. Ale oczywiście nie zawsze i inni, i my sami jesteśmy dostatecznie na nie otwarci i czujni. niech Państwo zwrócą choćby uwagę na taki kontekst jak beatyfikację czy kanonizację. Otóż beatyfikacja wymaga tego, żeby wydarzył się cud. Wydarza się rzeczywiście coś absolutnie niezrozumiałego. Ludzie ciężko chorzy odzyskują zdrowie. Ludzie, którzy odeszli daleko od Boga, odzyskują spokój duchowy. Zaświadczają to całe komisje lekarskie, tak jak w Lourdes rezyduje bez przerwy komisja lekarska, która potwierdza, nie ma roku, żeby nie potwierdziła prawdziwie cudownego uzdrowienia. Więc dzieją się znaki, dzieją się cuda. No i co z tego? I możemy o tym czytać, możemy się dowiadywać, możemy czasami się zainteresować, po czym wracamy do normalności. Otóż wraz z przyjściem Jezusa w świat, podkreśla to list do Hebrajczyków, weszła niezwykła moc Boża. Czy przyszło kiedyś Państwu do głowy takie pytanie, jak wyglądałby świat, gdyby chrześcijaństwa nie było? Jak wyglądałby świat, gdyby nie było Ewangelii? Jak wyglądałby świat, gdyby nie było tych wartości, na których od 2000 lat ludzkość w rozmaitych rejonach świata buduje swoje życie? Można by postawić pytanie również inaczej. Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyli Ewangelią? Gdyby wszyscy przyjęli Ewangelię nie tylko ustami, nie tylko deklaracją, ale postępowali zgodnie z jej zasadami. Można by powiedzieć, że w świecie, w którym Ewangelia byłaby przez wszystkich przestrzegana, mielibyśmy już swoisty przedsmak wieczności, swoisty przedsmak raju. Nie jest tak. Dlatego, że zło, grzech nie zostały jeszcze ze świata całkowicie usunięte. Nie żyjemy w rajskiej kondycji. Nie jesteśmy w stanie niewinności. Ale z drugiej strony powiedzieć trzeba, że chociaż do ideału jest daleko, to świat bez chrześcijaństwa byłby mroczny i ponury, a kto wie, czy by w ogóle istniał. Bo jednak to właśnie wiara w Jezusa Chrystusa i moc, która pochodzi od Boga, dały ludziom siłę do tego, żeby zło nie miało ostatniego słowa. I chociaż w świecie wydarzało się mnóstwo mrocznych rzeczy, a najwięcej z nich wydarzyło się w wieku XX, który szczęśliwie mamy za sobą, to jednak pomimo tego wszystkiego, pomimo takiego całego zła, ostatnie słowo zawsze należy do Boga i do tych, którzy Go wyznają. I wzgląd na to jest mocno podkreślony tutaj właśnie w tych słowach listu do Hebrajczyków, że jeżeli chcecie zobaczyć obecność Pana Boga, skuteczność Pana Boga, obecność Pana Boga, rozejrzyjmy się po świecie i zobaczmy, ile tam jest owoców i przejawów Jego obecności i łaski. I to właśnie dzięki temu, co dobre, świat nie stacza się w jakąś przepaść, która byłaby równoznaczna z piekłem. Więc ta obecność dobra w świecie jest znakiem zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli komuś przychodzi do głowy myśl, że tej obecności dobra powinno być więcej i że Pan Bóg powinien bardziej zadbać o swoje sprawy, to jest święta prawda. Tylko, że właśnie na tym polega nasze zadanie. Zadanie każdej i każdego z nas. Żeby przysparzać światu dobra, a być chrześcijaninem, to znaczy starać się, by to najważniejsze, najpiękniejsze dobro było karmione wartościami, których fundamentem jest Chrystus. Tu jest właśnie nasza rola. Otóż z tego pojedynczego dobra, z tych dóbr pojedynczych każdego człowieka składa się ogromny potencjał dobra, który w świecie jest ciągle obecny. To może trochę tak jak te paczki sprzed kilku tygodni, które tutaj Państwo składali. Kiedy patrzyło się na jedną, drugą, wydawało się, że to jest jakby kropla w morzu potrzeb. Ale kiedy później trafiło to do tych ludzi, którzy czekali, okazało się, że czekali z takim, z wielką, nazwijmy to, niecierpliwością, to okazało się, że przyniosło im radość, której byśmy w ogóle nie przewidywali, nie spodziewali się. Dało im poczucie nie tylko tego, że oto dostali doraźną pomoc, ale dało im poczucie tego, że nie są sami, że są inni, którzy przychodząc im z pomocą dają wyraz życzliwości i dobroci. I właśnie to jest ten podstawowy owoc Chrystusowej Ewangelii. Zbawienie, którego dokonał Chrystus i obecność dobra w świecie. Gdyby nie było Chrystusa, nie było Ewangelii, która go dotyczy, nie było tych norm wzniosłych, etycznych, które regulują nasze życie, to można by powiedzieć, że życie ludzkości byłoby jakąś tajgą, jakąś pustynią, jakąś gęstwiną, w której szukalibyśmy na oślep jakiejś drogi i oczywiście wtedy ostatnie słowo należałoby do tych, którzy są silniejsi, sprytniejsi i którzy mogą więcej. Inny fragment rozważań. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Ten list ma dwa aspekty, dwa poziomy. Te dwa poziomy zawsze są obecne w nauczaniu apostołów. Najpierw ukazać, kim jest Bóg, kim jest Chrystus, a następnie ukazać powinności, które mają ci, którzy go wyznają. Dzisiaj trudność dla bardzo wielu wierzących z wyznawaniem wiary, z postępowaniem polega na tym, że bardzo dużo w kościele, w homiliach, w nauczaniu, bardzo dużo jest moralizowania. Bardzo duży jest nacisk na postępowanie. Bardzo duży nacisk na rozmaite wymagania moralne. Ale bardzo mało ukazuje się fundamentu, na którym ten gmach moralny powinien się opierać. Otóż trzeba najpierw zacząć od budowania osobistych więzi z Chrystusem, by ci, których to dotyczy, sami rozpoznali swoje powinności, sami rozpoznali swoje powołanie. Jeżeli komuś się mówi, nie rób tego czy tamtego, to pyta dlaczego. Pyta z jakiej racji, z jakiego powodu. Natomiast jeżeli ktoś doświadczy tego, co jest dobrem, co jest miłością, życzliwością, serdecznością, to wtedy dobre nastawienie i wtedy zobowiązania, które z tego wypływają, są czymś naturalnym. I tu mamy wzgląd na to, że skoro wiemy, kim jest Jezus Chrystus, skoro jest tym arcykapłanem, który dokonał zbawienia i przeszedł przez niebiosa, to trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Znów, to są słowa bardzo przemienne w treści. Ileż to razy podczas naszej konferencji mówiliśmy sobie mniej więcej tak. A gdyby, tak jak jesteśmy tutaj zgromadzeni, gdyby pośród nas stanął Pan Jezus, ten historyczny, prawdziwy, ten, który żył 2000 lat temu i powiedziałby nam, mówicie o mnie, wierzycie we mnie, wyznajecie mnie, proszę bardzo, taki jestem, tak wyglądam, jako człowiek. Jaka byłaby nasza reakcja? Nie da się tego do końca przewidzieć, ale czy byłoby tak, żebyśmy nie wrócili do swoich domów? Czy byłoby tak, że jako apostołowie byśmy rzucili wszystko i poszli za nim? Otóż musimy zawsze mieć w pamięci, że wiara tego pierwszego pokolenia chrześcijan, wyznawców Chrystusa, była prawdziwie heroiczna. To, czego oni dokonywali, być może my nie bylibyśmy do tego zdolni, nawet dzisiaj, gdy mamy za sobą 2000 lat tego doświadczenia chrześcijańskiego życia. A może nie bylibyśmy do tego zdolni z powodu tego doświadczenia. Bo nasza wiara jest już w dużym stopniu kwestią przyzwyczajenia, kwestią nawyków, kwestią tradycji. I gdy przychodzi ją zweryfikować osobiście, tak od siebie, to wtedy okazuje się, że jesteśmy słabi. I okazuje się, że nie potrafimy tego zrobić w skuteczny sposób. Można więc, raz jeszcze wróćmy do tego wątku, rozważać o wartości cierpienia, przeżywać nabożeństwa drogi krzyżowej, przeżywać mękę Chrystusa. Natomiast gdy przychodzi coś trudnego dla nas, można nie widzieć związku między tym, co wyznajemy, a losem, który nam przypadł w udziale. Gdy czytamy te słowa, że nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu, to te słowa uświadamiają nam, że Bóg stał się prawdziwym człowiekiem i jedyne, co różni Jezusa od nas w Jego człowieczeństwie, to jest to, że był bez grzechu. A tak był pod każdym względem prawdziwym człowiekiem. Przybliżmy się więc, zachęca autor listu do Hebrajczyków, z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Skoro Bóg wyszedł tak daleko naprzeciwko nam, naprzeciwko nas, to możemy wyjść z ufnością w stronę Pana Boga. Pod tym względem religie pogańskie, starożytne, a i dzisiaj nie mają takiego samego podejścia. Pan Bóg jest przedstawiany jako ktoś odległy, jako ktoś daleki od człowieka, jako ktoś niezwykle potężny, ale z kim człowiek nie może specjalnie wejść w bliską zażyłość. Bardzo wielu ludzi boi się Pana Boga, lęka się Go na rozmaite sposoby. A same Pismo Święte, a zwłaszcza ta synteza Pisma Świętego, jaką jest List do Hebrajczyków, ukazuje nam Boga zupełnie z innej strony. Przybliżmy się zatem z ufnością do tronu łaski. Umieć z ufnością przybliżać się do tronu, ale który jest tronem łaski, tronem łaskawości. Nie władzy, nie pogardy, ale tronem, z którego Bóg zwraca się do człowieka z całą dobrocią. Gdybyśmy mieli taki obraz Pana Boga, nasza wiara staje się bardzo, bardzo dojrzała, bardzo ufna i bardzo pewna. Dlaczego? Dlatego, że otwieramy się na miłosierdzie i znajdujemy Jego łaskę i Jego pomoc w stosownej chwili. A więc wniosek z tych naszych dzisiejszych rozważań jest taki. Nasza religijność, pobożność jest tym lepsza, tym bardziej owocna, tym piękniejsza, im nasz obraz Boga jest prawdziwszy. A jest prawdziwy i prawdziwszy wtedy, gdy dochodzimy do Pana Boga przez Jezusa Chrystusa. Gdy odczytujemy dobroć, mądrość, miłość i miłosierdzie Boga i z ufnością przybliżamy się do Boga, pojmując Go jako ostoję, jako tron łaski. To przesłanie bardzo często pojawia się na kartach, zwłaszcza Nowego Testamentu. Teraz przed nami, drodzy Państwo, wakacje. Byłoby dobrze, gdybyśmy każdego dnia, jeżeli to tylko możliwe, sięgnęli po jakiś rozdział Pisma Świętego i gdybyśmy sobie go przyswoili. Byłoby dobrze, gdybyśmy czytając te poszczególne rozdziały, zwracali uwagę, przypominali sobie także to, co słyszeliśmy. I przeżywali te rozdziały tak, jak gdybyśmy weszli do grona tych uczniów Jezusa, którzy idą za Nim, którzy chcą Go posłuchać, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, ale przede wszystkim chcą być bliżej Niego, w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Więc najlepszym sposobem na takie ubiblijnienie swojego życia jest zwłaszcza lektura Ewangelii. Ewangelia świętego Łukasza, świętego Marka, świętego Jana, wreszcie świętego Mateusza. A ci, którzy mają więcej czasu i większe duchowe potrzeby, sięgają po listy Pawła i po list do Hebrajczyków. Otóż, jeżeli ktoś przebrnie przez to pismo, jeżeli je sobie przyswoi, to zyskuje taką niezwykłą siłę duchową na każdy czas. Bo ten list był pisany w sytuacji niepewności, zagrożenia, a nawet prześladowań chrześcijaństwa. I odpowiedź, jaką niesie tym, którzy stanęli wobec takich trudnych prób, ta odpowiedź jest jedna. Można ją krótko ująć tak. Poznaj Boga, który objawił siebie Chrystusie, zaufaj Mu i zbliż się do Niego z ufnością. I taki niech będzie również zakończenie naszych konferencji. Dziękując Państwu bardzo, bardzo serdecznie, mam nadzieję, że od nowego roku akademickiego spotkamy się znowu. Jeżeli doczekamy, to zapraszam na 10 października i rozpoczniemy wtedy cykl mniej biblijny. Troszeczkę się go boję, mówiąc szczerze, ale spróbujemy. Mianowicie pokażemy, jak na gruncie Ewangelii, bo na ten temat mówiliśmy już sporo, i na gruncie początków Kościoła i odpowiedzi dawanej Chrystusowi rozeszły się drogi chrześcijan i wyznawców judaizmu. Tytuł konferencji będzie więc Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Zobaczymy, jak przez kilkaset lat historii Kościoła z jednego pnia wyrosły dwie gałęzie. I zobaczymy, jak to się odbywało po to, żeby raz jeszcze głębiej zrozumieć to, kim jesteśmy. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa na obecność krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk. Nowe książki jeszcze Państwo ze sobą przywieźli. Między innymi Hołd Katyński, drugi tom, bardzo piękna książka. Zwracam też uwagę Państwa na obecność sióstr Loretanek, które mają małe, ale bardzo piękne i potrzebne książeczki. Jedna to jest dotyczy Eucharystii. Druga to są Jana Pawła II rozważania na temat dekalogu. Trzecia rozważania Jana Pawła II na temat ośmiu błogosławieństw. Też znakomita lektura, żeby sobie codziennie przeczytać takie jedno przykazanie czy jedno błogosławieństwo. Nie są to jakieś takie rzeczy bardzo kosztowne, dosłownie kilka złotych, natomiast pożytek z takiej lektury jest przeogromny. Książki bardzo pięknie wydane. I wreszcie, wracając do zapowiedzi sprzed kilku tygodni, w dniach 17 i 18 września będzie pielgrzymka do Częstochowy, do Wadowic, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Łagiewnik, do Krakowa na Wawel i z powrotem. I informacje tutaj, ewentualnie numer telefonu i kontakt będą u Pani Iwony. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Życzę dobrych, spokojnych, udanych, radosnych wakacji. Wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni, więc czas wolny się przyda. Na ten czas poprosimy Boga. o Jego opiekę w zastępstwie Maryi. Pod Twoją obroną
dziękujemy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić po wszelak naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
I jeszcze jedno, drodzy Państwo, zebraliśmy bardzo dużo tych rzeczy. Chciałbym bardzo gorąco podziękować. 5/6 całości już pojechało, dosłownie na drugi dzień, dając radość, bardzo przydając się ludziom, którzy czekali na te rzeczy. Jeszcze troszeczkę rzeczy zostało, jeszcze dochodzą też tam rozmaite drobiazgi. W tym tygodniu ma przyjechać następny samochód. Byli zaskoczeni, że tych rzeczy jest tyle, że są tak dobre. Były tam rzeczy prawdziwie wzruszające, były coś spożywcze, jakieś nawet kosmetyki do prania i do ubrania i tak dalej. Bóg zapłać w imieniu tych wszystkich.